Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brolik, dzień dobry. Naszym gościem jest Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pana sytuacja, pana Wąsika i pana Kamińskiego, posłów, którzy są w więzieniu, jest trudna. Prowadzą strajk głodowy i Andrzej Duda, prezydent Polski, stwierdził, że zamierza ponownie ułaskawić posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Już nie ma wyjścia de facto? Czy prezydent przewiduje, że ta procedura ułaskawienia, która zatrzymuje się w tym momencie na prokuratorze generalnym panu Bodnarze, ona będzie tak wstrzymywana? Czy to jest jakiś inny powód?
Na początek trzeba stwierdzić pierwszą kwestię podstawową, czyli niestety, ale w ostatnich tygodniach mamy w Polsce więźniów politycznych i to jest jakby podstawowa kwestia i od tego trzeba zacząć jakby sprawę. Bezduszność, przypomnę, byłego rzecznika praw obywatelskich, notabene człowieka, który, pana Bodnara, który notabene zwracał się z taką wielką pasją i zaangażowaniem w obronie różnego rodzaju osób skazanych, na przykład broniąc ich, że nie mają 3 m2 w celach. Dzisiaj z taką bezdusznością i pomimo tak licznych apeli, bo te apele nie tylko płyną ze środowiska politycznego, ale także od po prostu zwykłych ludzi.
Apele jak apele, ale bardzo duże manifestacje z tą największą w Warszawie.
O tym właśnie mówię, że też od środowiska po prostu obywateli Rzeczypospolitej. Mówią, że skoro prezydent wszczął procedurę ułaskawieniową, jednocześnie uważając i stojąc na straży konstytucji, mówiącej o tym, że dokonał prawa łaski, no tutaj widać, że jest całkowita jakby dowolność, lekkość w tej sprawie. Ci ludzie w tym więzieniu są. Tak jak powiedziałem, więźniowie polityczni. Niestety taka sytuacja jest. Zobaczymy. Pan prezydent prawdopodobnie doprowadzony do ostateczności, bo oczywiście nie chce doprowadzić do takiej sytuacji, że coś ze stanem zdrowia tych panów mogłoby się stać, bo jak widać, ta władza obecna w takich kwestiach nie ma absolutnie żadnej wrażliwości, co źle wróży dla zwykłych obywateli. To znaczy, przypomnę, że za rządów Platformy Obywatelskiej wyłapywano na ulicach kibiców i następnie przetrzymywano ich w wielomiesięcznych aresztach wydobywczych tylko po to, żeby ich złamać. Tak, żebyśmy znowu nie mieli, żeby to znowu nie było preludium do czegoś niestety gorszego. Także pan prezydent oczywiście jest w trudnej sytuacji, natomiast no nie wątpię, że zachowa się w sposób odpowiedni, w przeciwieństwie do tego, co robi minister Bodnar.
Ja zapytam w takim razie o to, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak szybko, w tak szybki sposób panów się wsadza do więzienia, takie przemiany także w mediach się realizuje, no i pewnego rodzaju uchwały, które legitymizują różne działania tych panów ministrów i nie tylko, są realizowane. Czy Donald Tusk chce także powiedzieć tym: uważajcie, bo jak będziecie za mocno, nie wiem, tutaj protestować, to my zrobimy z wami porządek?
No, panie redaktorze, my jesteśmy w takiej sytuacji, że teraz na przykład w tym momencie siedzimy w Radiu Zielona Góra, przypomnę, radio, które jest likwidowane. Ja na razie oznak likwidacji żadnej tutaj nie widzę, ale formalnie taką procedurę wybrano, żeby dokonać czystek w mediach publicznych i proszę zobaczyć, jaka to karkołomna formuła. Tym bardziej, że mamy w Polsce, przypominam, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, mamy Radę Mediów Narodowych i proszę zobaczyć, gdyby, bo to jest normalna sytuacja, gdyby w systemie demokratycznym formacje, które objęły dzisiaj władzę, chciały dokonać zmian głębokich, płytkich w mediach publicznych, to przecież mogą to zrobić w drodze ustawy. Ale tego nie robią właśnie z uwagi na to, że lekceważą prawo, lekceważą konstytucję i tak naprawdę niszczą praworządność. Tak naprawdę tu jest clue sytuacji, że szli z hasłami tej praworządności, a dzisiaj całkowicie mają ją gdzieś, mówiąc kolokwialnie. I to jest bardzo groźne. Tak jak powiedziałem, w tej sprawie tak samo. Żadnej wrażliwości nie ma. Wręcz przeciwnie. Chodzi o pewnego rodzaju pokaz. Ma to być też taka przestroga. Słuchajcie, będziemy teraz bardzo ostro, brutalnie rozprawiać się z przeciwnikami politycznymi, bo to taki przekaz należy z tego odczytać. Ja uważam, że ta sytuacja też przekroczyła pewną taką czerwoną linię, która myślę, że w Polsce mimo wszystko istniała, że no nie robi się takich akcji politycznych. I to widać dzisiaj, że ludzie pokroju ministra Sienkiewicza, pana ministra Bodnara, No to ludzie bezwzględni, którzy absolutnie nie zawahają się przed niczym, żeby osiągnąć swoje cele.
No ja zapytam pana o sprawy europejskie. Tutaj mieliśmy taką sytuację. Może trochę ciszy wokół tego, bo miesiąc temu, gdy zaczęły się dziać w Polsce te takie duże sprawy i nośne medialnie w sprawie likwidacji mediów, to jakoś tak po cichu przebrzmiała sprawa dotycząca migracji i tego paktu migracyjnego, który Unia Europejska gdzieś tam próbuje przeforsować. Czy według pana Polska jest już na tej ścieżce do przyjęcia migrantów, czy uwierzy pan słowom Donalda Tuska, który mówił, że my żadnych migrantów przyjmować nie będziemy?
Panie redaktorze, czy jest w Polsce ktoś rozsądny, kto wierzy w słowa Donalda Tuska w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej tego typu spraw?
Ja nie wiem. Musi wierzyć Donaldowi Tuskowi, bo jest premierem państwa.
Wie pan, ja nie wierzę.
Czy się na tym zawiedzie, to już inna sprawa.
I myślę, że te 12 milionów osób, które głosowało w referendum w sprawie wieku emerytalnego, też mu nie wierzą. I w innych sprawach też mu nie wierzą. Właśnie mówię o takiej liczbie, 12, prawie 13 milionów ludzi, nie o 7 czy 8, tak jak głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, tylko znacznie więcej, czyli prawie połowa społeczeństwa tego głosującego przynajmniej. Panie redaktorze, sprawa jest jakby o tyle istotna i niestety niebezpieczna, bo polega na tym, że nie jest żadną tajemnicą, że w Parlamencie Europejskim posłowie Platformy, ale też innych formacji wcześniej opozycyjnych, dzisiaj rządzących, są absolutnie zwolennikami mechanizmu relokacji. Oni nazywają go przymusowym, ale on jest de facto przymusowy, bo obciążenie karami jest tak potężne, że w zasadzie nieprzyjmowanie tych nielegalnych imigrantów oznaczałoby katastrofę dla państwa polskiego, jeżeli chodzi o finanse, więc ci ludzie będą przyjmowani w jakiś sposób. Zamach na media publiczne, który się dokonał, był właśnie osłoną dla tej sprawy, czyli dla domykania tego paktu migracyjnego. I dzisiaj trzeba zadać po prostu poważne pytanie. Jesteśmy dzisiaj w województwie lubuskim i pytanie do wojewody lubuskiego brzmi, z Platformy Obywatelskiej. Czy trwają w województwie lubuskim przygotowania, jakiekolwiek przygotowania, nawet na etapie planistycznym, do przyjęcia nielegalnych imigrantów w ramach projektu relokacji? Nawet jeżeli ten program jeszcze nie jest ostatecznie zatwierdzony, dlatego że takie przygotowania zawsze zaczynają się wcześniej. I to pytanie, mam nadzieję, że zostanie panu wojewodzie przez media zadane. Czy jakiekolwiek przymiarki, czy jakiekolwiek informacje, czy też polecenia z rządu płyną do wojewody w tej sprawie, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że to będzie taka ścieżka, tak? Trzeba będzie wytypować miejsca, w których takie osoby mogłyby się znaleźć. Wielu samorządowców już pewne obawy i obiekcje zgłasza, czyli zaczyna się coś dziać i trzeba zacząć o tym głośno mówić, bo może się okazać, że znowu Polacy zostaną postawieni przed faktem dokonanym, a to, co się dzisiaj dzieje w zachodniej Europie w związku właśnie z tą falą nielegalnej imigracji i problemami tych społeczeństw, absolutnie w Polsce nie powinny się powtórzyć.
No ale jakby to miało wyglądać? My jesteśmy bardzo blisko granicy zachodniej i bardzo wielu migrantów, gdyby tu przyjechało i nawet ich gdzieś skoszarować, przepraszam za to słowo, czy umieścić, to oni prawdopodobnie chcieliby bardzo szybką ścieżką przedostać się z powrotem za granicę. Więc pytanie, jakby to w ogóle miało wyglądać? Trzeba było chyba granic pilnować na powrót.
Panie redaktorze, no o to wszystko pytajmy dzisiaj rządzących, pytajmy pana wojewodę. Ma odpowiedź służby, więc pytanie brzmi, czy trwają jakiekolwiek prace. Jeżeli powie, że nie trwają absolutnie żadne prace w tej sprawie, to będzie jakiś gest uspokajający mieszkańców ziemi lubuskiej. Przy czym takie pytanie na pewno będzie ponawiane co kilka miesięcy, dlatego że tak jak powiedziałem, ja absolutnie w różnych sprawach premierowi Donaldowi Tuskowi absolutnie nie ufam. Jedną z tych spraw jest kwestia przymusowej relokacji migrantów.
To zapytam pana na koniec o wybory samorządowe. Tutaj w sobotnim programie w Radio Zachód Lewica potwierdziła, że ma upoważnienia do rozmów z Platformą Obywatelską o wspólnych startach także w regionach. Pytanie, czy tutaj Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie bardziej chyba o prezydenta Kubickiego jest pytanie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość zapewne wystawi swoją stałą reprezentację, ma dzisiaj 5 radnych. Pytanie, co zrobi trzecia droga, Platforma Obywatelska, Lewica, i czy to może zagrozić w Radzie prezydentowi Kubickiemu, ewentualnie jakiś wspólny kandydat, a może Prawo i Sprawiedliwość tutaj wystawi czarnego konia, który do tej drugiej tury wejdzie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Panie doktorze, nie chciałbym spekulować na temat tego, co zrobi trzecia droga i tak dalej, bo to się dopiero okaże. Natomiast ja mogę panu powiedzieć, co na pewno będzie chciało zrobić Prawo i Sprawiedliwość. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało powalczyć bardzo aktywnie w tych wyborach, i to prezydenckich, i na poziomie Rady Miasta. Jesteśmy zainteresowani absolutnie tym, żeby zwiększyć nasz stan posiadania, i myślimy przynajmniej o 7 mandatach. I myślę, że to jest absolutnie w zasięgu ręki Prawa i Sprawiedliwości.
Na tej fali niezadowolenia z dzisiejszych działań rządu to jest możliwe?
Myślę, że przede wszystkim na tej fali dokonań wcześniejszych 8 lat, a oczywiście tego, że dzisiaj wielu ludzi jest zburzonych. Ja sam dostaję dziesiątki telefonów ludzi oburzonych tym, co się dzieje i w jaki sposób brutalnie traktuje się właśnie między innymi media publiczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my absolutnie chcemy, i powiem panu więcej, my jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy też w wyborach samorządowych otworzyć się szerzej. To znaczy nas interesuje też to, żeby ogólnie prawica, środowiska konserwatywne wspólnie razem walczyły o to, żeby właśnie te konserwatywne wartości, prawicowe mówiąc szerzej, miały swoją solidną reprezentację, bo musimy sobie powiedzieć szczerze, są coraz większe zakusy na to, zwłaszcza na przykład w kwestii edukacji, a tu samorząd też odgrywa bardzo ważną rolę, żeby nasze dzieci po pierwsze ogłupiać, mówimy teraz o odchudzeniu podstawy programowej, w zasadzie o wszystkie istotne przedmioty, jak fizyka, geografia, chemia i tak dalej. Wielu pyta, co w zamian, tak? Czy w zamian będą tęczowe piątki, nie wiem, poniedziałki, środy. I to są istotne sprawy. I dzisiaj ludzie konserwatywni muszą się zjednoczyć i też pokazać wyraźnie, że na to nie będzie zgody, bo gmeranie i majstrowanie przy edukacji może się bardzo źle skończyć. Powiem panu więcej, jak się czyta różnego rodzaju komentarze też ekspertów z zakresu edukacji i nie kojarzonych z żadną stroną sceny politycznej, oni są wręcz w szoku, co ogłasza pani minister Nowacka, jakie dziwne eksperymenty proponuje, na przykład wprowadzanie, odchudzając podstawę programową z istotnych przedmiotów, a wprowadzając jakieś NGO-sy bez żadnej kontroli i na zasadzie, żeby po prostu weszły i co robiły. Kto to będzie kontrolował? Kto będzie sprawdzał kwalifikacje, kompetencje tych ludzi? Rodziców czeka na pewno też czas wytężonej pracy, konsolidacji i przede wszystkim patrzenia, co się dzieje, bo myślę, że bardzo też niebezpieczne czasy czekają polską szkołę i dlatego w samorządzie musimy być silni. Ludzie o konserwatywnych poglądach muszą być zjednoczeni i muszą pilnować właśnie naszych spraw.
Do kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość?
To poglądu.
Na prezydenta, na kandydata na prezydenta.
Czekamy na tą decyzję, jeżeli chodzi o władzę partii. No, taką mamy procedurę w każdej poważnej formacji, taka procedura jest i to jest już przed nami. Myślę, że w najbliższym czasie to się okaże. Następnie
do końca stycznia będziemy coś
na
wiedzieć.
Pewno myślę, że i potem automatycznie zrobimy też prezentację oczywiście naszych kandydatów do Rady Miasta, także to będzie szerszy proces, ale tak jak powiedziałem, chcemy szerzej wyjść, pokazać, że dzisiaj toczy się pewna walka też ideowa o wartości i ona też będzie przebiegać między innymi przez polską szkołę. Lewica, szerzej mówiąc trochę inaczej, lewactwo nie zawaha się w tej sprawie w żadnej kwestii, żeby mówiąc kolokwialnie, do naszych dzieci się dobrać.
Mówił Grzegorz Maćkowiak z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Rozmowa po 9:00.